10 minut po godzinie 11. Monika Czerska, zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. Jesteśmy razem 12 października. Powiem na razie krótko. W studiu jest już dwóch gości, czekają na spotkanie z Państwem. SP7 CBG i SP7 TEV. To na razie tylko tyle. Sprawia mi dużą przyjemność, kiedy odkurzamy dawno niesłuchane utwory. To oczywiście Mana Mikora, SP7 CBG, SP7 TEV, czyli Jerzy Jakubowski, prezes Polskiego Związku Krótkofalowców. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam słuchaczy również.
I Paweł Zakrzewski, oficer łącznikowy z Międzynarodowym Związkiem Krótkofalowców.
Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
Bardzo poważnie to brzmi. Panowie, można zatem chyba powiedzieć, że Łódź jest stolicą krótkofalowców.
No, nie do końca.
Polską stolicą.
Nie do końca. To, że jestem prezesem, nie oznacza, że Łódź jest stolicą. Sekretariat naszego związku mieści się już od dłuższego czasu, od 2000 roku w Bydgoszczy i właściwie tam jest to centrum dowodzenia. Natomiast no, tak się złożyło, że te osoby, które pełnią różne funkcje, pochodzą z różnych miast, są wybierane po prostu na kolejnych zjazdach krajowych i tak to wygląda. Także centrum Bydgoszcz, a my po prostu, no...
Łodzianie, to takie poważne funkcje. Panowie, wydawałoby się, że w dobie internetu, różnego rodzaju komunikatorów,
krótkofalarstwo.
Krótkofalarstwo. To takie trochę zapomniane hobby.
No chyba nie do końca. Tutaj bym się nie zgodził, dlatego że krótkofalarstwo jako takie powstało przecież w początkach XIX wieku. Trwa do tej pory.
A ma się dobrze?
Ma się bardzo dobrze. Ma się bardzo dobrze, ponieważ my tutaj dysponujemy różnymi technikami nadawania, odbioru. To się cały czas rozwija.
Ten sprzęt oczywiście się zmienia, tak?
Tak, oczywiście. A proszę sobie wyobrazić taki dzień bez internetu. Nagle Właściciel serwerów wyłącza je i na całym świecie nie mamy łączności internetowej.
A panowie mają swobodny dostęp do świata.
Mamy swobodny dostęp do świata. Łączność radiowa była, jest i będzie, bo pewnych form łączności nie da się niczym innym zastąpić. Jeżeli nawet byłaby awaria sieci zasilania, to krótkofalowcy, a przynajmniej wielu z nich dysponuje urządzeniami zasilanymi z akumulatorów i z innych źródeł alternatywnych, także łączność można nawiązać w każdej sytuacji, również i w przypadku klęsk żywiołowych. Jest to tak zwana łączność kryzysowa. Ja chciałbym tutaj podkreślić, ponieważ na przestrzeni lat to nasze hobby też się bardzo zmienia, że o ile kiedyś do nawiązywania dwustronnych łączności była stosowana tylko na samym początku telegrafia, potem doszła emisja foniczna, tak w tej chwili, szczególnie przez ostatnie 20 kilka lat, nastąpił błyskawiczny rozwój techniki, rozwój informatyki i radiokomunikacji w związku z tym również. Także w tej chwili krótkofalarstwo, tu pani redaktor się obawiała, że ono zanika. Ono nie zanika, ono się rozwija. Jest kilka milionów krótkofalowców na świecie, najwięcej w takich krajach, chociażby jak Stany Zjednoczone czy Japonia. I teraz krótkofalowcy mogą sobie wybrać, czy chcą prowadzić łączności fonią, telegrafią, czy emisjami cyfrowymi różnego rodzaju z użyciem komputera. To jest szczególne pole do popisu dla ludzi z młodszych pokoleń, kiedy to w czasie prowadzenia normalnej łączności fonicznej na przykład można również dokonywać transmisji danych.
Jest to... Panie Pawle, ale czy rzeczywiście młodzi ludzie są zainteresowani tym hobby?
Wydaje mi się, że jest, wbrew pozorom, jest spore zainteresowanie. Oczywiście w jakimś tam sensie jest to pewne hobby niszowe, bo tym się nie da zająć tak od razu. Trzeba pewnego przygotowania.
Zdobyć pewną wiedzę.
Ale małymi kroczkami jest to do opanowania. W tej chwili na przykład niekoniecznie, żeby zacząć w ogóle słuchać, co się dzieje w eterze, nie trzeba rozpoczynać od instalacji jakiejkolwiek anteny, nie trzeba konstruować odbiornika radiowego, czy go kupować. Można zacząć słuchać tego, co się dzieje na pasmach amatorskich za pośrednictwem odbiorników internetowych. Mogę podać adres strony internetowej websdr.org www.websdr.org. I tam każdy sobie może już zacząć, włączając tylko komputer z dostępem do internetu. Na
ale myśli pan, że ktoś to zapamiętał? Powtórzymy ten adres. Być może wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy chcieliby zająć się tym hobby. W studiu Radia Łódź krótkofalowcy z Łodzi. Co takiego wyjątkowego jest w tym hobby? O tym za kilka chwil. Godzina 11:24 dziś w Radiu Łódź o krótkofalarstwie. Gośćmi są Jerzy Jakubowski, Paweł Zakrzewski. Panowie, co oznaczają te skróty, o których tam wspominaliśmy? SP7, CBG, SP7TEV?
Każdy krótkofalowiec po zdaniu egzaminu państwowego, bo niestety, żeby zostać krótkofalowcem, uzyskać pozwolenie na pracę w eterze, po prostu po zdaniu egzaminu państwowego zgłasza do Urzędu Komunikacji Elektronicznej odpowiednie dokumenty i zostaje mu przydzielony indywidualny znak wywoławczy.
To jest takie wasze imię, tak?
To jest takie znane na całym świecie imię, nazwisko. No, praktycznie wszyscy krótkofalowcy na całym świecie, słysząc SP7 CBG czy SP7 TV, wiedzą, kto my jesteśmy.
I to musi być określić taki właśnie język uniwersalny, prawda? Zrozumiały na całym świecie.
To znaczy, to jest jeszcze inna rzecz. To jest właściwie tak zwany slang krótkofalowski, gdzie używamy go szczególnie do pracy na telegrafii. Ale wracając do tych znaków wywoławczych, dwie pierwsze litery, które są, oznaczają przynależność państwową. SP, SQ, SN, SR, 3Z, HF, to wszystko jest Polska. I wiadomą rzeczą jest, że po usłyszeniu sygnału i te pierwsze dwie litery już się identyfikujemy jako stacja z Polski. 7 to jest akurat numer okręgu wywoławczego. Łódź i Kielce to jest 7 okręg wywoławczy. A CBG to już jest mój indywidualny znak i całość jako taka stanowi moją wizytówkę na świecie. Zresztą podobnie jak i Pawła.
I w przypadku wszystkich pozostałych krótkofalowców jest bardzo podobnie. Macie swoje imię, z którego korzystacie w kontaktach z innymi krótkofalowcami na całym świecie. No, uspokoili mnie panowie, że krótkofalarstwo to hobby, które się rozwija i jest coraz bardziej nowoczesne. Już wspomnieliśmy o tym, że to nie tylko urządzenia do nadawania, ale także bardzo często wykorzystywany jest komputer, internet.
Tak, to prawda. W tej chwili już też coraz bardziej do historii odchodzi taki klasyczny podział, że krótkofalowiec to jest tylko ktoś, kto ma wyłącznie do dyspozycji szeroko rozumianą radiostację i antenę, jakikolwiek by to nie był system antenowy. W tej chwili przy obecnym rozwoju informatyki i w ogóle telekomunikacji często to ze sobą jest łączone. I tak na przykład istnieje niejedna w świecie krótkofalarskim sieć stacji przekaźnikowych, tak zwanych przemienników, które są ze sobą połączone albo drogą radiową przez tak zwane radiolinie, albo również częściowo przez internet. I tak na przykład za pośrednictwem ręcznego małego radiotelefonu można nawiązać łączność poprzez ileś przemienników, które się między sobą łączą, na przykład ze stacją z Republiki Południowej Afryki, z Wielkiej Brytanii, z Australii. Oczywiście wziąwszy pod uwagę różnice w strefach czasowych. Obecny rozwój techniki stworzył możliwości, o jakich kiedyś się w ogóle krótkofalowcom nie śniło, i to bardzo często krótkofalowcy są prekursorami zastosowania pewnych nowoczesnych rozwiązań. Tak jak kiedyś krótkofalowcy na początku XX wieku zaczęli eksperymenty z pasmami, które były przez służby państwowe i podmioty komercyjne uznane za nieprzydatne do łączności dalekosiężnych, tak krótkofalowcy udowodnili, że one są przydatne. Tak samo i na początku lat 90. krótkofalowcy byli i są autorami pewnych nowatorskich rozwiązań właśnie w zakresie łączenia ze sobą emisji jako takiej, czyli szczególnie głosu i danych w każdej postaci, i to wszystko jest transmitowane jednym kanałem.
Panowie, czy to właśnie fakt, że świat stoi przed wami otworem, że macie możliwość komunikowania się praktycznie z każdym człowiekiem na świecie, który oczywiście jest krótkofalowcem, jest takie fascynujące w tym hobby?
To znaczy tak, jest to powiedzmy pewna wymiana informacji. Poznajemy przez to również ludzi, poznajemy świat, geografię świata. No, języki niestety też trzeba już znać. I to w jakiś sposób dopinguje nas do tego, żeby ten świat poznawać.
A czy ten angielski wciąż jest takim językiem uniwersalnym?
Tak, zasadniczo język angielski jest językiem uniwersalnym, ale w tej chwili po niemiecku i po francusku bardzo wiele stacji prowadzi łączności. Także no, to jest taki problem, powiedzmy, dosyć otwarty na... Przede wszystkim na młodzież, bo młodzież korzystając, bo pani redaktor swego czasu tutaj zadała pytanie, jak to młodzież do tego podchodzi. Polski Związek Krótkofalowców prowadzi taką akcję radioreaktywacja. Polega ona na tym, że montujemy swoje stanowisko w szkołach, szczególnie w szkołach podstawowych. No myślę, że pani dyrektor...
Pokazujecie młodym ludziom, jak to wygląda, tak. Ale pozwolą panowie, że o tym porozmawiamy po chwili muzyki. Dwaj zapaleni krótkofalowcy, Jerzy Jakubowski i Paweł Zakrzewski, są gośćmi Polskiego Radia Łódź. Gdybyśmy chcieli poruszyć wszystkie tematy, o których panowie wspominają w przerwach muzycznych, to nie wyszlibyśmy ze studia przez kilka najbliższych godzin. Rzeczywiście jesteście zakręceni na punkcie swojego hobby, ale tak bardzo pozytywnie. I też zależy panom na tym, żeby coraz młodsi zajmowali się krótkofalarstwem. Radio Reaktywacja to taki program, o którym już pan, panie Jerzy, wspomniał.
Tak, radioreaktywacja. Ten program polega na tym, że staramy się dotrzeć do młodzieży, z domów dziecka, ze szkół, szczególnie ze szkół podstawowych, z różnych innych ośrodków. I na przykład w tym roku, no, pani dyrektor szkoły podstawowej 149 zapewne długo będzie pamiętała nasze spotkanie. Młodzież, właściwie... Ta nasza pogadanka, pokaz przewidywany był na 2 godziny lekcyjne. Okazało się, że prawie 6 godzin lekcyjnych.
Zagadaliście 6 godzin lekcyjnych. A młodzież była zadowolona?
Fascynacja młodzieży tym, co się dzieje. No, w szkole podstawowej teraz nie ma fizyki, nie ma chemii, więc te doświadczenia... Pierwsze, które pokazywaliśmy, jak działa cewka, na jakiej zasadzie, no wszystkie to dla nich to, powiedzmy,
młodzi ludzie robili wielkie oczy, ale też pewnie
tak
mieli
jest.
Mnóstwo
no
pytań.
I później możliwość pracy na radiostacji, okazuje się, że mamy bardzo zdolną młodzież. W lot pojęły, na czym ta praca polega. Kilka ciekawych łączności przeprowadzonych z krótkofalowcami z kilku krajów świata. To na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że jak ktoś do mikrofonu się dorwie, to zaraz dostaje drgawek, bo nie wie, co powiedzieć. Tutaj nie, tego nie było.
No młodzi ludzie nie mają oporów językowych.
Nie, nie.
Dobrze
nie,
sobie
nie,
z tym radzą
nie.
I to też jest atut
i
młodego pokolenia.
Bardzo ważny program edukacyjny, to jest światowy program, inspirowany przez NASA, a polega on na nawiązywaniu łączności radiowej przez młodzież, dzieci, studentów z astronautami, którzy znajdują się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Program nazywa się ARIS, Amateur Radio the International Space Station, i właśnie podczas ostatniej konferencji, która miała miejsce tydzień temu, dosłownie mieliśmy możliwość obserwowania takiej łączności, którą prowadziły dzieci z Gdańska. Najmłodszy 4 lata, najstarszy 15 lat. Dzieci, które zadają kosmonaucie za pośrednictwem oczywiście radiostacji amatorskich, zadają kosmonaucie pytania w języku angielskim dotyczące pracy kosmonautów, ich działań na orbicie. No, niesamowity program.
To proszę dla młodych ludzi na pewno niezwykły wabik, tak?
Proszę sobie
ta
wyobrazić,
pięcioletnie dziecko
w języku angielskim zadaje pytanie kosmonaucie, a kosmonauta traktuje dziecko...
Bardzo poważnie.
Tak, jako bardzo poważną osobę. To nie ma to, że śmieje się pod podśmiewa, ale ten program, co ciekawe, ta konferencja, która miała miejsce w Łowiczu, zainteresowała wreszcie bardzo duże grono nauczycieli, dyrektorów szkół. Mamy nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie znów taki seans zorganizować. To jednak jest dosyć trudna sprawa, ponieważ praktycznie stacja ISS znajduje się w zasięgu pracy naszych radiostacji amatorskich przez okres czasu rzędu 20-25 minut, w zależności od tego, na jakiej orbicie jest. Także w tym czasie trzeba wszystkie pytania zadać i posłuchać odpowiedzi. Ale jest to naprawdę wspaniały program edukacyjny. Obecni tam nauczyciele, również uczniowie, bo mieliśmy uczniów tam na tej konferencji, byli zachwyceni tą łącznością. My również, co tu dużo ukrywać.
Ale tak naprawdę my niewiele wiemy o krótkofalarstwie i może dlatego tego typu konferencje otwierają nieco oczy i pokazują, jakie daje możliwości krótkofalarstwo. Ja przed przerwą muzyczną prosiłam, żeby panowie zastanowili się chwilkę nad tymi przyjaciółmi z zagranicy, najbardziej egzotycznymi. Z jakimi krajami udawało wam się do tej pory kontaktować?
Pani redaktor, tutaj akurat bardzo krótkofalowcami są bardzo różne osoby, koronowane głowy, różni wielcy przedstawiciele świata polityki i innych gremiów. Ja z jedną z takich najbardziej egzotycznych łączności, pamiętam, jeszcze byłem wtedy w liceum, to było na krótkofalarskim harcerskim obozie łączności, nawiązałem łączność ze stacją, z polską ekspedycją polarną na Spitsbergenie. A jeszcze wracając do imprez ukierunkowanych na młodzież, to chciałbym tutaj wspomnieć, że pod auspicjami pierwszego regionu Międzynarodowego Związku Krótkofalowców od kilku lat organizowany jest Międzynarodowy Obóz Krótkofalarski i uczestniczą również przedstawiciele, młodzi wiekiem, przedstawiciele Polskiego Związku Krótkofalowców. W tym roku obóz był w Finlandii, w Estonii, w przyszłym roku odbędzie się w Finlandii. Dla młodych ludzi jest to wspaniała okazja do nowych kontaktów.
No właśnie, krótkofalowcom bardzo zależy na tym, żeby coraz młodsi zajmowali się tym hobby. Panie Pawle, panie Jerzy, a pana najbardziej egzotyczny rozmówca?
To znaczy, mnie się wydaje, że pewnym zaskoczeniem było, bo to już dosyć dawno, to były początki pracy na SSB, Miałem łączność z królem Husajnem.
Czyli fonią, tu kolega mówi,
to
że
był fonią. Tak. To foniczna łączność. No i właściwie nie wiedziałem, co odpowiedzieć, jak ja się przedstawiłem. My name is Jerry, bo takiego używam imienia, a on mi później odpowiada, że my name is Husajn. No i zaskoczenie było olbrzymie, ale kartę potwierdzającą łączność mam do tej pory.
Do tej pory, to jest świetna pamiątka. Jeżeli państwo mają pytania do naszych gości, to bardzo proszę 42 207 55 55, a do rozmowy powracamy za kilka chwil. Ja już wiem, dlaczego panowie są krótkofalowcami, bo po prostu buzie wam się nie zamykają. Ta audycja odbywa się na antenie, ale poza anteną, kiedy państwo słuchają piosenek, ja słucham opowieści niezwykłych o tym, jak panowie jeżdżą po świecie i o tym, że polskie środowisko krótkofalowców jest bardzo rozpoznawalne na świecie. Mówiłam na początku o tym, że Łódź jest stolicą krótkofalowców. Pan się nie do końca z tym zgodził, ale można powiedzieć, że Polska wiedzie prym w krótkofalarstwie na świecie?
No może nie do końca. Jest wiele krajów bogatszych od nas, które mają dużo więcej ludzi. Natomiast tu się z panią redaktor zgadzam. My jesteśmy naprawdę bardzo rozpoznawalni. Szczególnie poprzez wyprawy takie krótkofalarskie, które organizujemy do krajów, w których krótkofalarstwo nie istnieje, albo po prostu, no nie ma z pewnych przyczyn tam krótkofalowców.
Czyli rozumiem, że wy macie, panowie, taką chęć krzewienia wiedzy o krótkofalarstwie i spowodowania, żeby to grono krótkofalowców było coraz większe.
Oczywiście, że tak. My też kiedyś od czegoś zaczynaliśmy, a krótkofalarstwo to jest takie hobby, że każdy znajdzie coś dla siebie i łączności wyczynowe, i udział w zawodach, i tak zwane przeżuwanie szmat, czyli dłuższe, zwykłe pogawędki na paśmie. Każdy i w każdym wieku coś na pewno wybierze. My na przykład co roku organizujemy szkoleniowe obozy krótkofalarskie dla młodzieży, również krajowe w Poroninie. Także tutaj wystarczy tylko chcieć od czegoś zacząć i na pewno już każdy znajdzie coś, co go interesuje.
A gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał zacząć, bo wiek, rozumiem, nie ma znaczenia.
Nie, wiek nie ma znaczenia. Najmłodszy łódzki krótkofalowiec miał chyba około 9 lat. Był nasłuchowcem. później dostał licencję. Wydaje mi się, że dobrze by było, żeby się zgłosił do siedziby naszego oddziału łódzkiego. Ta siedziba mieści się w budynku, w bloku numer 13 w osiedlu Zarzew, to jest Przędzalniana 114. 102 przez 104, przepraszam. I mieści się na 11 piętrze. Zawsze chętnie każdego przyjmiemy, pokażemy sprzęt, zapoznamy z działalnością naszą.
Ale ewentualnie także można pewnie w internecie znaleźć sporo informacji na temat krótkofalarstwa.
Oczywiście.
Chociaż najlepiej skorzystać z wiedzy tych, którzy robią to na co dzień.
Najlepiej, tak. Najlepszy jest oczywiście, jak ktoś może kontakt osobisty, bo porozmawia z osobami na miejscu, zobaczy urządzenie, zobaczy anteny, może po krótkim przeszkoleniu samodzielnie zacząć pracę pod znakiem klubowym na stacji klubowej. To nie od razu trzeba rozpoczynać od instalacji własnego sprzętu jakiegokolwiek. Także wszystkie bardzo serdecznie zapraszamy. Także w internecie można wiele rzeczy w każdej formie zobaczyć, posłuchać, przeczytać. Ja podam może dwa adresy. Pierwszy to jest adres portalu Polskiego Związku Krótkofalowców. Adres brzmi pzk.org.pl, pzk.org.pl. A drugi to jest adres oddziału terenowego, łódzkiego oddziału terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Adres brzmi ot15.pgk.net.pl. Jeszcze raz może. ot15.pgk.net.pl. No i oczywiście wszystkich, którzy chcą posłuchać, bo nie słyszeli, to zapraszam do odbiornika internetowego, mówiąc tak lapidarnie, którego adres podałem już na wstępie, czyli websdr.org. A jakby ktoś chciał zadzwonić do nas, to podajemy numer telefonu do łódzkiego oddziału kierunkowy 42 683 1565. Kierunkowy 42 683 1565.
Jak to było z tymi szmatami?
Przeżuwanie szmat. Przeżuwacze szmat to są w żargonie krótkofalarskim nazywani ci operatorzy, którzy lubią dłuższe pogawędki.
Ja rozumiem,
na paśmie, do których
takie...
ja się zaliczam jak najbardziej.
Tak, 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 tak myślałam. Paweł Zakrzewski.
Przeżywacze szmat biorą.
Biorą, tak. Jerzy Jakubowski, SP7CBG, SP7TEV, czyli prezes Polskiego Związku Krótkofalowców i oficer łącznikowi z Międzynarodowym Związkiem Krótkofalowców, byli gośćmi Radia Łódź. Dziękuję panom bardzo za spotkanie.
Dziękujemy pani redaktor za zaproszenie.